Wydawnictwo Pauza zaprasza do wysłuchania książki Sigrid Nunes zatytułowanej Słabsi. Z angielskiego przełożyła Dobromiła Jankowska. Czyta Joanna Domańska. Za każdą rzeczą czai się pewna właściwość, którą można by nazwać smutkiem. James Sanders. Następnym razem zaśpiewam dla ciebie. Moje życie jest tym, co i jak z niego zapamiętuję, żeby o nim opowiedzieć. Gabriel Garcia Marquez. Życie jest opowieścią. Autobiografia. Jak się odsłonić, nie prosząc przy tym o miłość lub współczucie? Margot Jefferson. Seminarium o pisaniu Negrolandu. Część pierwsza. Kapryśna była ta wiosna. Czytałam tę książkę dawno temu i poza jednym zdaniem niemal nic z niej nie zapamiętałam. Nie potrafiłabym wiele powiedzieć o bohaterach, którzy się pojawili, ani o tym, co się im przytrafiło. Nie potrafiłabym powiedzieć, dopóki jej w końcu nie odszukałam, że akcja rozpoczynała się w roku 1880. Nie żeby to miało jakieś znaczenie, tylko w młodości wierzyłam jeszcze, że powinnam pamiętać, co wydarzyło się w każdej przeczytanej powieści. Teraz znam prawdę. Liczy się to, czego doświadczasz podczas lektury, uczucia, jakie wywołuje dana historia, pytania, jakie przychodzą ci do głowy, a nie opisane w niej fikcyjne wydarzenia. Tego powinni uczyć w szkole, tak się jednak nie dzieje. Kładzie się za to nacisk na fakty, które zapamiętałeś. Jak inaczej można by napisać recenzję? Albo zdać egzamin? Jak zrobić dyplom z literaturoznawstwa? Podoba mi się wyznanie pewnego powieściopisarza, który z lektury Anny Karenin zapamiętał jedynie drobny szczegół – koszyk piknikowy, a w nim słoik miodu. Ze mną po przeczytaniu lat na zawsze zostało właśnie otwarcie, tamto pierwsze zdanie, a potem opis pogody. Nigdy nie zaczynaj książki od opisu pogody. To jedna z najważniejszych zasad prozaika. Nigdy nie rozumiałam dlaczego. Bezlitosna pogoda listopada. Tak brzmi trzecie zdanie Samotni Dickensa. Dalej zaś następuje słynny długi fragment o mgle. Była ciemna, burzliwa noc. Nigdy nie rozumiałam, dlaczego powszechnie uważa się to zdanie, zapomniałam, kto je napisał, kolejna rzecz do sprawdzenia, za najgorszy początek powieści. Krytykuje się je jako jednocześnie nieekscytujące i zbyt melodramatyczne. Pierwszy napisał je Edward Bulwer Lytton w powieści Paul Clifford z 1830 roku. Potem również inni, parodystycznie przede wszystkim Ray Bradbury, Madeleine L'Engle i Snoopy. Pozbawieni wyobraźni, tak Oscar Wilde nazywał ludzi, dla których pogoda jest tematem do rozmowy. Oczywiście za jego czasów pogoda, przede wszystkim angielska, była nudna. Rzadko zdarzały się nieprzewidywalne, często apokaliptyczne zjawiska, nad którymi wszyscy się rozwodzą w dzisiejszych czasach. Należy jednak zaznaczyć, że Dickens nie pisał o normalnej mgle, skroplonym oparze, niskowiszącej chmurze, ale o miazmatach wywołanych przez potworne londyńskie zanieczyszczenie przemysłowe. Kapryśna była ta wiosna. Codziennie wczesnym rankiem wychodziłam na spacer. To była moja główna przyjemność w niedostatku przyjemności. Obserwowanie dzień po dniu nadejścia kolejnej pory roku. Magnolie rozkładające płatki i zrzucające je. Tak boleśnie szybko, myślałam każdego roku. Ale nigdy szybciej niż wiosną 2020. Kwitnące wiśnie, jeszcze piękniejsze. Zgadzam się, najpiękniejsze, lecz podobnie krótkotrwałe. Żonkile i narcyzy. Narcyzę? Oraz krzykliwe tulipany, które wyglądały niemal jak oszalałe usta wołające uwagi. Zbyt pobudliwe, tak kiedyś opisała Sylwia Plath. Zbyt czerwone tulipany w wazonie. Albo kwiaty Rilkego, wstające i wystraszonym głosem mówiące róż. Elizabeth Bishop, plamki na koniuszkach płatków derenia przypominały oparzenie niedopałkiem papierosa. Poeci. Czy to może być przypadek, że nazwy kwiatów to zawsze jednocześnie piękne słowa? Rose jak róża, violet jak fiolet, lili jak lilia. Urocze, że ludzie wybierają je na imiona dla swoich córeczek. Jasmin od jaśminu, dalia. Znałam kiedyś buldożkę o imieniu Petunia i kotkę Mimozę. Tyle innych pięknych słów przychodzi mi do głowy. Anemon, lilak, azalia. Oczywiście musi być również jakiś wyjątek. Zawsze są wyjątki. Ale choć może nie przepadam za floksem, to nie potrafię przypomnieć sobie żadnego naprawdę brzydko nazywającego się kwiatu. A wy? Są też jednak inne rośliny, w tym chwasty i zioła o okropnych nazwach, na przykład wyka. Zastanawiamy się, czy nie dać dziecku na imię wecz, jak wyka. Poznajcie bliźnięta. Traganek i bylica, pięciornik, pluskwica, piołun. Takie imię C.S. Lewis nadał młodemu kusicielowi w listach starego diabła do młodego. Lwi pyszczek. Może nie dla dziewczynki, nie, ale niezłe imię dla kota. W niektóre dni wychodziłam na długo, nawet 3-4 godziny. Robiłam pętle. Szłam od parku do parku. Tam rosły kwiaty. Na początku, zanim zamknięto place zabaw, pocieszałam się obserwowaniem małych dzieci albo choćby słuchaniem ich szczebiotu, gdy siedziałam na pobliskiej ławce. Nie czytając, co robiłabym w normalnych czasach, straciłam umiejętność koncentracji. Moją uwagę przykuwały wyłącznie wiadomości, choć tylko je chciałam zignorować. Lubiłam także patrzeć na bawiące się psy, zanim zamknięto wybiegi. Czyż nie traktowano teraz nas wszystkich jak dzieci? Oto zasady. Złamiesz je, a zostaniesz ukarany. Odbierzemy ci wszystkie uszczęśliwiające przywileje. Dla dobra ogółu. Zrozumiano? Ale psy? Co takiego one zrobiły? Dalej oczywiście widywałam wiele psów na spacerach, ale miałam wrażenie, że coś się w nich zmieniło. Wiedziały, że coś jest nie tak. Szły ponuro, ze zmarszczonymi czołami, spuszczonymi łbami. Nieźle sobie ludzie nagrabili, zdawały się mówić te czoła. Pewna młodsza koleżanka uważała, że nie powinnam spędzać tak wiele czasu na dworze. Można czasem chwilę odetchnąć, twierdziła, ale to nie znaczy, że powinnaś godzinami tak łazić po ulicach. Dlaczego tak to ujęła? Łazić po ulicach, jakbym była jakąś zbzikowaną starszą panią krążącą po mieście bez celu. Szybki spacer, wypad do spożywczego, wchodzisz, wychodzisz bez ociągania się. Zostań w domu, taka była zasada. Nie udawaj głupiej, mówiła. Łamiesz zasady i o tym wiesz. Słabsza, tak mnie nazwała. Jesteś słabsza, mówiła. I właśnie tak musisz się zachowywać. Gubernator Nowego Jorku, człowiek tworzący te zasady, w pełni się z nią zgadzał. W mediach społecznościowych krążyła opowieść o przebywających na kwarantannie kobietach, które masturbowały się, oglądając jego codzienne briefingi prasowe. Rano dostałam e-mail od nieznajomej, wściekłej kobiety. Nie spodobało jej się coś, co napisałam. To miernota, twierdziła. Każde słowo. Co może oznaczać tylko jedno? Sama jestem miernotą. I jeszcze czytelniczka, która wiele lat wcześniej w liście wyraziła oburzenie tym, co napisałam o dwojgu bohaterów, podobno wzorowanych na moich rodzicach. Angielski nie był jej ojczystym językiem. Tylko chory człowiek może robić taka krzywda dla ojciec i matka, napisała. Mam nadzieję, że dostaniesz za to kara. Podoba mi się ta prawdziwa historia o pisarzu pragnącym oprzeć fikcyjnego bohatera na kimś, kogo znał. Przebrał postać, dając jej na przykład krótko ostrzyżone włosy zamiast pazia, którego prawdziwa osoba nosiła od liceum, plus okulary w mocnych rogowych oprawkach typu kocie oczy. Choć w rzeczywistości nie miała dzieci, w książce pojawił się 20-kilkuletni syn. Kilka tygodni przed wydaniem książki kobieta zaczęła cierpieć na zespół suchego oka i nie mogła już nosić soczewek kontaktowych. Oczywiście zamiast nich wybrała rogowe oprawki kocie oczy. A ponieważ nie była już młoda, a włosy przerzedziły się i traciły kolor, za radą fryzjera ostrzygła się na krótko. Ani autor, ani nikt inny w życiu tej kobiety nie wiedział wówczas, że jako nastolatka urodziła dziecko i oddała je do adopcji. Dopiero teraz, po skończeniu 20 lat, syn postanowił odszukać biologiczną matkę. Podobno Czechow planował napisać powieść, którą zamierzał zatytułować „Historie z życia moich przyjaciół”. Być może jego przyjaciele nie chcieliby ją napisał. Na początku tego tygodnia kolejna pełna złości wiadomość od kogoś, kto nie czytał, ale się dowiedział, co napisałam. Z tego, co zrozumiał, czy raczej nie zrozumiał, zaatakowałam kiedyś pewnego profesora za to, że napastował seksualnie młode kobiety. Gdzie pani była, pisał nadawca, kiedy mnie wykorzystywała starsza kobieta? Gdzie pani była? Gdzie byłam? Gdzie ja byłam? Dlaczego jego pytanie mnie ukuło? Kiedy mówię komuś, że mam ochotę mu odpisać, każdy od razu protestuje. Nie. Jednak nie wszyscy obcy ludzie, którzy ostatnio się ze mną kontaktują, są wściekli. Pewna kobieta pisze z Albanii, że uważa mnie za dobrego pana i proponuje, że zostanie moją żoną. Będzie mnie bardzo kochać, obiecuje. Sprawi, że poczuje się jak prawdziwy mężczyzna. Przypomniało mi się, dlaczego przestałam dostawać dziesiątki e-maili z propozycjami powiększenia penisa. A mniej więcej raz w tygodniu przychodzi wiadomość głosowa od jakiejś kobiety, podobno wolontariuszki, która sprawdza, co u mnie słychać. Za każdym razem te same słowa: Bóg cię kocha. A potem werset z Biblii. Z różnych punktów we wszechświecie lecą tak w moją stronę życzenia szczęścia i nieszczęścia, miłość i nienawiść. Tymczasem pracuję nad ankietą na pewne literackie sympozjum, próbując odpowiedzieć na nieustannie zadawane mi pytanie. Wiem, że prowadzono badania nad bliźniętami, między innymi obejmujące osieroconego bliźniaka, którego rodzeństwo nie przeżyło porodu. Wielu tych, co przetrwali, przez całe późniejsze życie odczuwało pustkę, cierpienie, stratę i wyrzuty sumienia. W jednym przypadku mężczyzna, któremu powiedziano o zmarłym bliźniaku dopiero gdy był dorosły, doświadczył wtedy ogromnej ulgi. Przynajmniej otrzymał wyjaśnienie bolesnej pustki, jaką zawsze miał w sobie. Każda radość w życiu, nieważne jak ogromna, niosła z sobą także ślad smutku. Nigdy nie miałam bliźniaka. Dlaczego więc tak mocno została we mnie historia tamtego mężczyzny? Dlaczego poczułam takie objawienie? Czegoś brakuje, coś utraciliśmy. Chyba to właśnie leży u podstaw mojego pisania. Przez jakiś czas, w tym samym okresie, kiedy nie mogłam skupić się na czytaniu, nie byłam też pewna, czy jeszcze kiedykolwiek wrócę do pisania. Jedna z wielu niepewności tamtej wiosny. Każdy znajomy pisarz doświadczył kiedyś tego samego. Ale to uczucie pozostało i nie chcę odejść. Pragnę wiedzieć, dlaczego czuję się, jakbym od zawsze przeżywała żałobę. Każda warta opowiedzenia historia to historia miłosna. Powiedział ktoś, kogo kiedyś bardzo kochałam. Ale to nie ta historia. Pamiętam pewnego chłopca. Miał na imię Charles. Jasne włosy zaczesane na boki. Kosmyk opadający na czoło. Drobny jak na swój wiek. 12-13 lat. Odstające uszy, które razem z tym kosmykiem nadawały mu nieco komiczny wygląd. Mógłby służyć za pierwowzór Denisa Rozrabiaki. Chłopak, zwykły chłopak, a pewnego dnia zmienia się w szaleńca. W pewną sobotę dzwoni do mnie ten kolega z klasy, którego ledwie znam. Czego chce? Dlaczego nic nie mówi? Mam wrażenie, że się dusi. No mów. Chcę się z tobą zobaczyć. Wyrzuca w końcu z siebie. Pyta, czy może przyjść do mojego domu. Odmawiam i się rozłączam. Moja matka jest obok, zawsze jest obok. Ta kobieta nigdy nie zostawia ani odrobiny prywatności. Chcę wiedzieć, kto dzwonił, a kiedy wyjaśniam, wraca do tego, co robiła, do wyglądania przez okno naszego mieszkania na drugim piętrze. Nigdy nie znałam nikogo, kto spędzałby przy oknie tyle czasu, co ona. Godzinami podglądała sąsiadów niczym telewizję, od czasu do czasu komentując, jak bardzo utyła pani Prysyk, albo wzywała nas biegiem, bo coś się wydarzyło, bójka. Często się zdarzały, lub eksmisja któregoś z lokatorów, albo raz, doskonale pamiętam, trup. Mężczyzna skoczył z okna, leżał martwy na ziemi. Jak wygląda ten chłopiec? Pyta matka. Ma jasne włosy? Okazuje się, że dzwonił z budki telefonicznej. Nie wiem, jak się dowiedział, gdzie mieszkam, ale przyjechał na rowerze i teraz przez całe popołudnie będzie jeździł w tej z powrotem po ulicy pod czujnym, współczującym, a nawet pełnym podziwu okiem mojej matki. Trzeba mieć jaja, żeby jeździć tutaj samemu, szczególnie jeśli byłeś nietutejszym, drobnym, jasnowłosym, białym chłopcem. Od czasu do czasu zatrzymywał się, żeby zadzwonić i znowu mnie błagać. Pamiętam, że nie miałam litości. Mnie również coś opętało. Wcale mi nie schlebiał. Byłam niczym królewna z bajki rzucająca przez ramię niezadowolone spojrzenie na żabę, która podążyła za nią do domu i której nie mogła się pozbyć. Ale królewna coś obiecała. Zostanie najlepszą przyjaciółką żaby, jeśli ta odzyska złotą piłkę, którą królewna głupio wrzuciła do studni. Zrobiło się późno, chłopak nie znikał. Moja matka załamywała ręce. Nie powinien tu zostawać po zmroku. A ja się rozpłakałam. Takie dramaty w pozornie zwyczajne sobotnie popołudnie. Była wiosna, a ja wciąż pamiętam upokorzenie, jakie poczułam na widok tej małej, żałosnej postaci, pedałującej powoli wzdłuż żywopłotu. Im bardziej współczuła mu moja matka, przejechał taki kawał, mogłabyś przynajmniej z nim porozmawiać. Tym bardziej nim gardziłam. Później zabroniła mi komukolwiek o tym mówić. Oczywiście miała na myśli kolegów ze szkoły. Nerwowość matki mnie irytowała. Jak wielu innym kobietom, zawsze łatwiej było jej współczuć mężczyźnie. Oprócz oczywiście własnego męża, wobec niego miała niezliczone, wieczne pretensje, niż jakiejkolwiek kobiecie. Ale dlaczego coś w jej zachowaniu sugerowało, że jakimś cudem to moja wina? Że choć nie zrobiłam nic, by go zachęcić, w rzeczywistości byłam coś winna tej żabie, może nawet sporo. Czułość wobec chłopca, którego widziała pierwszy raz w życiu, surowość wobec własnej córki. Patrzyła tak, jakby dostrzegła we mnie coś nowego, coś, co jej się nie spodobało. W tamten poniedziałek w szkole chłopak nie chciał na mnie spojrzeć. Unikał wzroku innych. Siedział ze spuszczoną głową i z kamienną twarzą, jakby umarła mu babcia. Kiedy powiedziałam o tym koleżankom z klasy, były równie oburzone jak ja. Pamiętam jego uszy, duże i ukształtowane tak, by wyłapać każdy szept i chichot. Siedział w jednym z przednich rzędów, przygarbiony i zupełnie nieruchomy, niczym zwierzyna łowna. Widać było, jak rumieniec rozpływa się na jego karku, równomiernie, jakby ktoś wlewał ciemnoczerwoną farbę do dziury w jego czaszce, a potem na uszach, które zdawały się jeszcze rosnąć, nabierając krwi. Właśnie to wszystkich obudziło. Patrzcie na jego uszy, patrzcie na jego uszy, dopóki nauczyciel nie krzyknął, by nas uciszyć. Źle się zachowałam, tak, ale nie zgadzam się z wyrokiem bogów, którzy kazali mi później za to płacić nie raz, lecz wiele razy. Nigdy już nie zawracał mi głowy. Właściwie to całkiem o mnie zapomniał. Nie żeby zwrócił uwagę na jakąś inną dziewczynę. Stracił zainteresowanie dziewczynami w ogóle. Jakby spróbował, poległ i tym samym dowiedział się wszystkiego, co musiał wiedzieć o miłości. A potem żył dalej. Zapomniałam dodać, że był w klasie nowy, jego rodzina dopiero się sprowadziła do miasta, ale okazał się fajny. Od razu się wpasował i zaprzyjaźnił się z innymi dzieciakami, w tym ze mną. Zostaliśmy przyjaciółmi, jakby nigdy nie było między nami żadnych nieporozumień. Dzieci wybaczają i zapominają łatwiej niż dorośli, czy bogowie, i pamiętam, że uważałam to za zupełnie naturalne. Dziwiłabym się, gdyby Charlie żywił do mnie urazę. Pamiętam, jak grałam Estelle w szkolnym przedstawieniu opartym na wielkich nadziejach. Pamiętam, że Pip nieustająco kocha bohaterkę, choć ona źle go traktuje. Pamiętam nauczycielkę, scenarzystkę, reżyserkę, wielką dziwaczkę. Dręczenie takich wychowawców dzieci uważają wręcz za swój obowiązek, w której najdziwniejsze było to, jak bardzo zależało jej na tym licealnym występie. Podczas prób zrzucała buty i miotała się po scenie, pokazując, zachęcając, poruszając się tak intensywnie, że przekręcała się jej spódnica, na skórę występowały kropelki potu, a my mieliśmy dreszcze. W sali po lekcjach było zimno, słyszę jej głos. Dość już tego gadania, chłopcze, Myślę, że jest bardzo piękna. Przecież to prosty chłopiec z kuźni. Cóż z tego, możesz złamać mu serce. Słyszę również jej akcent i, o ile pamięć mnie nie zawodzi, pochodziła z południa. Pamiętam, jak była rozczarowana naszym Pipem, który nie potrafił wejść w rolę. Pamiętam frustrację z mojego powodu, kiedy nie potrafiłam wystąpić i to, jak naprawdę niezwykle wydobyła z innej uczennicy charakter wrednej brytyjskiej starej panny. Na innych zajęciach czytaliśmy skróconą wersję Davida Copperfielda. Wywołują mnie do opisania Steerfortha, dobrych i złych cech. Steerforth jest przystojny, inteligentny i bogaty. Steerforth jest czarujący, romantyczny i popularny. Steerforth jest samolubny, nieszczery, niedobry dla małej Emily i okrutny dla biednych. Czy uważasz, że na świecie jest wielu takich ludzi jak Steerforth? Pyta pan Rosenberg. Raczej pewna odpowiedzi mówię, że nie. Naprawdę? Pyta pan Rosenberg, dając mi drugą szansę, a kiedy kiwam głową, dodaje. W takim razie sądzę, że jesteś bardzo naiwna. Świat pełen jest Steerforthów. Oznajmia, patrząc mi prosto w oczy. Ostrzeżono mnie. Kolejny chłopiec. Miał na imię Larry. Chociaż uczęszczał do innej szkoły, katolickiej, mieszkał niedaleko naszego gimnazjum i kolegował się z tutejszymi uczniami. Zakochał się w dziewczynie o imieniu Jill i zgodnie z ówczesnymi zwyczajami zaproponował jej swoją grawerowaną bransoletkę. Odrzuciła go, po czym niemal natychmiast zmieniła zdanie. A może tak naprawdę nigdy nie chciała go odtrącić? Czasami po prostu tak się zdarza. Jednak wtedy, choć nie minęło zbyt wiele czasu, to Larry zmienił zdanie. Może to kwestia dumy. Tak czy inaczej przepadło. Nie zrobił nic okrutnego, był miłym chłopcem, bardziej Copperfieldem niż Steerforthem, wychowanym przez samotną matkę, wówczas rzadkie zjawisko. Nie chełpił się, nie dręczył Jill, ale z pewnością złamał jej serce. Uszło z niej całe życie, jakby jakaś choroba zżerała ją od środka. W szkole siedziała ze zdumionym wyrazem na bladej twarzy. Helen Keller, żartował jeden z chłopców, całkiem nieobecna. Czasami po cichu, dyskretnie płakała, ale pamiętam, że przynajmniej raz zaczęła gwałtownie szlochać, aż cała klasa zamarła. Pamiętam, że nie pytając, co się stało, nauczyciel próbował zażartować. Mój Boże, czy ktoś umarł? Pamiętam, że nie chciała o tym rozmawiać z nami, swoimi koleżankami, choć zwykle wszystkim się dzieliłyśmy, szczególnie jeśli dotyczyło chłopców. A ta cisza nas przerażała, jakby jej cierpienie równało się innym tragediom, o jakich nie mówiło się głośno. O molestowanym ministrancie, o ojcu, który pobił żonę tak mocno, że musiała wziąć zwolnienie z pracy, o matce chorującej na raka piersi, o kobiecie, czy raczej dziewczynie, która została zgwałcona. Choć w tym cierpieniu nie dostrzegłam nic teatralnego, sztucznego, z pewnością miała w sobie coś z aktorki dramatycznej. Zawsze była ładna, teraz jednak męczarnie zmieniły Jill w starszą, większą, poważniejszą dziewczynkę. Siedziała wśród nas, uczniaków, milcząca, królewska i bardzo piękna. To nie trwało wiecznie, ale na pewno zostawiło w niej ślad do końca życia. Ja, zaledwie świadek całej sytuacji, nigdy już nie myślałam tak samo o miłości. Pojawiała się we wszystkich piosenkach, ale oto miałam dowód, że autorzy tekstów wcale nie przesadzają. Miłość może cię zaatakować i pożreć niczym choroba. Zwyczajny chłopak, który nie ma nic przeciwko tobie, może cię zdołować, sprawić, że choć masz przed sobą całe życie, wcale nie chcesz już żyć. Może najstraszniejsze było to, że winić powinna wyłącznie siebie, skoro w pierwszym odruchu odrzuciła wielbiciela. Miłość jako szyderstwo, kara i okrucieństwo. Przerażające. Oczywiście u Dickensa, gdzie takie rzeczy zdarzają się nieustannie, w końcu wszystko dobrze by się skończyło. Najpierw całe tony cierpienia, problemów i nieporozumień. Ale nawet kiedy w tych fragmentach szlochałeś, wiedziałeś, że zmierzasz do szczęśliwego zakończenia i to cię uspokajało. Nic dziwnego, że wtedy tak uwielbiałam Dickensa. Nic dziwnego, że dziś nie mogę go znieść. Długo po ukończeniu szkoły postanawiam po raz pierwszy przeczytać Naszego wspólnego przyjaciela. Czekając na znajomy dreszcz, z rozpaczą stwierdzam, że odczuwam nudę. Ale tak się zdarza. Pisarze, którzy kiedyś znaczyli wszystko, już tak nas nie ekscytują. A może mój problem ma coś wspólnego z wiedzą, jakiej wcześniej nie posiadałam? O smutnym komentarzu syna autora, Charleya, że dziecięcy bohaterowie książek ojca bywali dla niego bardziej prawdziwi niż ci z krwi i kości. O okrucieństwie wobec żony, nad którą znęcał się nawet po tym, jak porzucił ją dla nastoletniej aktorki. Świat jest pełen Dickensów. A co z moim Charlesem? Na jakiego człowieka on wyrósł? Dobrego? Okrutnego? I co, o ile cokolwiek, pamięta z tamtego czasu? O Larym słyszałam ostatnio wtedy, kiedy się zaciągnął, podobnie jak wielu innych chłopców, których wówczas znałam. Jak jego bransoletka znalazła się w moim posiadaniu, to już inna historia. Inna historia miłosna, choć nie taka, jak myślicie. Moja matka nie żyje od 5 lat. Dawna dzielnica. Nazywam slumsami, choć nimi nie była. Nazywana gettem, choć nim nie była. Pod wpływem chwili googluję miejsce, gdzie mieszkałam do 17 roku życia. Pod nagłówkiem, czy zastanawiasz się nad przeprowadzką do, wyskakują oficjalne statystyki. Transport słaby, życie codzienne słabe, bezpieczeństwo słabe, zdrowie słabe, sport i fitness słabe, rozrywka słaba, demografia słaba. Jedne z ostatnich zakwitały hortensje, od łacińskiego hortus, czyli ogród. Są odporniejsze niż inne kwiaty i wytrzymują dłużej, niemal całe lato. Te, które widziałam, w większości były niebieskie, błękitne, ale także białe i kremowe, różowe, a nawet mieszane różowo-niebieskie. Lawendowe czy lila róż. Jest jakaś różnica? W zależności od parku. Ponieważ lawenda i lilak to również kwiaty, nie można powiedzieć hortensja jest lila róż albo hortensja jest lawendowa. To jakby mówić ten kot jest chory jak pies. Albo jego oczy to jego pięta achillesowa. Nie zmyśliłam, gdzieś to przeczytałam. Kwiaty starszej pani. Dorastałam słysząc to określenie, ale go nie rozumiałam. Może chodziło o kolor przypominający płukankę, którą wtedy wiele kobiet farbowało siwe włosy. Choć przecież ten niebieskawy odcień stawał się oczywistym znakiem podeszłego wieku, tak samo jak siwe włosy. Tajemnicą więc pozostawało dla mnie, jaki sens ma taka koloryzacja. Przy okazji, jaki zapach czujecie, słysząc określenie perfumy starszej pani? Strzelałabym, że coś mdłego i kwiecistego. Myślę o tych uściskach starszych pań, które niemal dusiły małe dzieci. Kolejna tajemnica. Dlaczego tak wiele osób nie lubi hortensji? Może widzieliście ten filmik, albo przynajmniej słyszeliście historię o tym, jak fan podarował kwiat Madonnie. Później spekulowano, że jej mocna reakcja, totalnie nienawidzę hortensji i natychmiastowe schowanie prezentu pod stół, mogła mieć coś wspólnego właśnie z nawiązaniem do wieku. Co za przerażenie starzejącego się symbolu seksu. Miała wtedy 53 lata. Ja również nie lubiłam kiedyś hortensji. Pamiętam, jak widywałam je wokół domów, rosnące na skrajach trawników, niczym kiście winogron albo grube staniki na piersiastych krzewach i myślałam, że gdybym była właścicielką tego domu, tego trawnika, albo miała swój ogród, to bym ich nie chciała. Posadziłabym raczej piwonie. Teraz jednak widok hortensji w kolejnych parkach poprawiał mi nastrój i nie mogłam się nie zastanawiać, dlaczego wcześniej nie doceniałam ich wielkiej urody. Przyjaciółka, która doświadczyła tego samego, wyjaśniała mi, to się zmieniło w roku, gdy przeszłam na emeryturę. Osiągasz pewien wiek i pojawiają się plan emerytalny, opieka zdrowotna oraz zamiłowanie do hortensji. Zamiłowanie do hortensji brzmi trochę jak staromodny tytuł książki, bo hortensja to przecież również imię, pasujące do starszej pani. Tak jak Myrtle albo Matylda albo Henrietta. Słyszałam niedawno, że nadawanie dzieciom staromodnych imion wraca do łask. Inna moja koleżanka twierdzi, że tam, gdzie dorastała, za kwiaty starszej pani uważano azalię. Okazuje się, że jest różnica. Lawenda jest fioletowa po niebieskiej stronie. Lilak jest fioletowy po różowej stronie. Błękitna hortensja, różowa hortensja. Dwa wiersze Rilkego. Kiedyś nawiązałam w jakimś tekście do Madonny, choć nie pamiętam teraz kontekstu. Redaktor wyciął to, twierdząc, że czytelnicy niedługo zapomną, kim w ogóle jest Madonna. Ten sam redaktor, na wieść, że Jonathan Franzen pisze powieść pod tytułem Korekty, oznajmił: to okropny tytuł, sprzedadzą się 3 egzemplarze. Ta ferma tuczników to chlew. On używa wózka inwalidzkiego jako kuli. Ona totalnie nienawidzi hortensji. Piwonie to wciąż moje ulubione kwiaty. W czasie, kiedy łaziłam po ulicach Manhattanu w lockdownie, Calm Tobin łaził po Wenecji. Najpiękniejsze miasto świata stało się najbardziej wyludnionym miastem duchów i przyszła mu do głowy taka myśl. Kiedy zaczyna się starość, jednym z tematów rozmyślań staje się to, jak niesprawiedliwe jest życie. Rzeczy samej. Jemu udało się być w Wenecji. Według J.M. Katsiego u wielu pisarzy w późnych latach pojawia się ideał prostego, powściągliwego, nieozdobnego języka i skoncentrowania na naprawdę ważkich pytaniach, nawet tych dotyczących życia i śmierci. T.C. Eliot o słuchaniu kwartetów smyczkowych Beethovena. W niektórych jego późnych utworach jest jakby niebiańska, a przynajmniej bardziej niż ludzka, radość, która prawdopodobnie przychodzi do człowieka jako owoc pojednania i ulgi po ogromnym cierpieniu. Chciałbym, żeby choć raz trafiła do mojej poezji, zanim umrę. Zauważmy, że Beethoven, mimo że był to już koniec jego życia, miał jakieś 50 kilka lat, pisząc utwory, które zainspirowały Eliota. Ten zaś był w podobnym wieku, gdy komponował 4 kwartety, ale dożył 76. Mogłabym nazwać ją Rose, Violet albo Lily. Pierwsza z nas, która wyszła za mąż. Pierwsza, która urodziła dziecko. Pierwsza, która zmarła. Lily. Dla nas jej pogrzeb będzie także spotkaniem po latach, jak pewnie większość pogrzebów. Na stypie w domu, w którym teraz mieszkał sam jej mąż, opowiedział nam, że od jakiegoś czasu Lili była przekonana, że coś się z nią dzieje. Nie coś złego, ale dziwnego. Była przesądna. Od zawsze była przesądna. Wierzyła w znaki. Dlaczego ludzie, z którymi od lat nie miała kontaktu, akurat teraz jej szukali? Jednego dnia wiadomości od 2 różnych mężczyzn, partnerów z młodości. Śniłaś mi się, powiedział jeden. Twoja twarz po prostu pojawiła się w mojej głowie, powiedział drugi. Odręcznie napisany list od kolegi z dzieciństwa, którego ledwie pamiętała. Męczyło mnie to przez te wszystkie lata, pisał. Pozwoliłem ci wziąć winę na siebie, choć tak naprawdę ja byłem winny. To z powodu jakiegoś drobnego zdarzenia, którego Lili zupełnie nie pamiętała. Za to dobrze pamiętała pewnego starego znajomego, który pożyczył od niej $50, a potem zniknął, nie zwracając długu. A teraz i ten mężczyzna pojawił się znikąd, przesyłając serdeczne przeprosiny oraz czek. Sny, opowiadał mąż Lili. Dawno temu przestała zapamiętywać swoje sny. Oprócz rzadkich wyjątków nigdy nie pamiętała, co jej się śniło, nawet we fragmentach. Równie dobrze mogłaby nie śnić w ogóle. Jeśli budziła się w nocy, wiedziała, że na pewno znajdowała się w środku jakiegoś sennego wydarzenia czy krajobrazu, ale za nic nie potrafiła go odtworzyć. To ją martwiło. Ciągnął. Nie była to wyłącznie oznaka starości, nie wszyscy czuli się podobnie, ale może oznaczało to przypadłość związaną z jakąś starczą chorobą, na przykład pierwszy objaw Alzheimera. A niedawno wszystko się zmieniło. Każdego ranka bez wyjątku Lili budziła się, wyraźnie pamiętając konkretne sny. Ale nie ich treść ją interesowała. To były takie same sny jak zawsze, jakie miewamy wszyscy. Głównie niespójne bzdury, które osobie śniącej mogą wydawać się fascynujące, lecz opowiadane przy śniadaniu wszystkich nudzą. Nie interesowały ją ukryte znaczenia. Kontynuował. Interpretację snów jako narzędzie kliniczne zawsze uważała za praktykę wątpliwą, jeśli nie wręcz podejrzaną. Nie chodziło więc o to, co śniła, ale o klarowność i plastyczność tego, co później odtwarzała. Nie jeden czy dwa elementy, lecz wymyślne sceny, krótkie jednoaktówki, bogate w szczegóły. A najbardziej chciała wiedzieć, z jakiego powodu nastąpiła ta zmiana. Później zaś w ubiegłym tygodniu zaczęła czuć różne zapachy. Nie czujesz tego? Pytała, wąchając powietrze. Zawsze ten sam zapach, gotowania. Coś jakby francuskie tosty, opisywała. Cynamon i palone masło. A teraz mąż, zmagając się nie tylko ze stratą, ale także z wieloma innymi żalami, które tak często dręczą pogrążonych w żałobie, zastanawiał się, dlaczego wówczas nie zareagował. Czy on albo czy oboje denerwowałby się bardziej, gdyby zapach był nieprzyjemny, powodujący mdłości? To nie miałoby znaczenia, tak mu powiedziano. Wtedy już nie dało się nic zrobić. Ależ to byłaby ogromna różnica, powiedział nam instynktownie zaciskając pięści. Mielibyśmy przynajmniej trochę czasu, by się przygotować. Mielibyśmy czas, żeby się pożegnać. Wyglądał niechlujnie, mimo odprasowanego czarnego garnituru, białej koszuli i czarnego krawata. Wcześniej na pogrzebie przemawiał, ale choć panowała gęsta cisza typowa dla domów pogrzebowych, miał głos tak słaby, że ledwie go słyszeliśmy. Żadna z nas nie znała go dobrze. Dzieci nie znałyśmy wcale. Syn był starszy, przechodził właśnie przez zatłoczony salon z własnym małym synkiem na biodrze, dziękując gościom za przybycie. Córka siedziała z nami na krześle ustawionym blisko ojca. Wszyscy byli w szoku, jaki wywołuje nagła śmierć ukochanej osoby. Córka Lili wyznała, że choć robi, co trzeba zrobić, załatwia sprawy, to tak naprawdę jest nieprzytomna. Ostatnio, kiedy byłam tutaj na święta, dodała, rzeczywiście zauważyłam zmiany w zachowaniu matki. Choć uwielbiała święta, zawsze się wtedy stresowała, a nadejście kolejnego roku budziło w niej melancholię. Jednak tym razem było inaczej. Nie wydawała się ani trochę zestresowana czy melancholijna, a wręcz odwrotnie, beztroska. Ale zdarzały się chwile, kiedy zauważałam, że rozgląda się wokół, jakby dziwiło ją znajdowanie się akurat w tym miejscu, które było jej domem od 30 lat. To jednak trwało tylko chwilę. Występowało sporadycznie. Uznałam więc, że coś źle interpretuję, albo nawet to sobie wymyśliłam. Sama też byłam nieobecna. Mój najmłodszy syn zaczął gorzej się uczyć, a pracownik mojej firmy pozywał nas za dyskryminację. Odczuwałam więc naprawdę duży stres. Zawsze, kiedy przyjeżdżałam w odwiedziny, chodziłyśmy razem na popołudniowy spacer i właśnie wtedy zauważyłam coś jeszcze. Ciągnęła córka Lili. Matka wciąż się zatrzymywała, by coś mi pokazać. Bożonarodzeniowe lampki na domu sąsiadów, skaczące wiewiórki, jakby nigdy wcześniej ich nie widziała. Przypomniało mi się wychodzenie na dwór z dziećmi, kiedy były małe i rozdziawiały buzie, widząc świat, nawet najzwyklejsze rzeczy. Zaczęła się też inaczej śmiać. I nie chodzi o jej normalny śmiech, lecz o to, że wybuchała nim bez powodu. Przynajmniej my go nie widzieliśmy. Ktoś rzucał zupełnie niezabawny komentarz, a matka kiwała głową i chichotała. Co prawda miała poczucie humoru, ale wcześniej trudno ją było rozbawić. Była pogodna, jednak jej humor bywał raczej sardoniczny. Tata również to zauważył, dodała, głaszcząc go po ręku. Ale żadne z nas nic nie mówiło, powiedział mąż Lili. Po prostu nie przyszło nam do głowy, żeby robić z tego wielką sprawę. Zapadła cisza. Oboje wydawali się przyznawać do winy i jednocześnie próbowali złagodzić wyrzuty sumienia tego drugiego. Jej zachowanie było dziwne, ale też nieszkodliwe, czasami wręcz urocze, mówił dalej mąż. A gdyby było inaczej, gdyby nie wydawała nam się absolutnie szczęśliwa, nie wspominając już, że według wyników ostatnich badań również w dobrym zdrowiu... Była zdrowa, wtrąciła córka. Dalej codziennie chodziła do pracy, tam nie miała żadnych problemów, dodała, zerkając przez pokój na potężnego mężczyznę z szopą siwych włosów. Właśnie nakładał sobie kanapeczki i makowiec. To szef wydawnictwa publikującego podręczniki, w którym Lili przepracowała większość życia. Przypomniałam sobie, że gdy te włosy były jeszcze kudłate i czarne, Lili miała z szefem potajemny romans. Dalej spotykała się ze swoim klubem książkowym i działała jako wolontariuszka w miejscowym zoo. Coś jednak musiało się wydarzyć, dodał mąż, bo to sama Lili w końcu oznajmiła, że powinna iść do lekarza. Nie chciała powiedzieć dlaczego, tylko tyle, że nie jest sobą. Nie jest sobą, powiedziała. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale nie jestem sobą. Umówiła się na wizytę następnego ranka. Czekałem na dole, wspominał. Wziąłem wolny dzień, planowałem z nią pojechać. Kiedy mieli już wychodzić z domu, a Lili się nie pojawiła, poszedł na górę. Urwał teraz, kręcąc głową. Zakrył oczy. Nie była gotowa do wyjścia. Włożyła tylko szlafrok. Ręce trzymała w górze, wyciągając dłonie jak ktoś, kto tańczy z partnerem. Walcowała po pokoju. Miała otwarte oczy, ale od razu zobaczyłem, że mnie nie dostrzegła. Znajdowała się w zupełnie innym miejscu. I coś cicho nuciła pod nosem. Nie wydawała się wcale zaniepokojona. Miała odprężoną twarz i rozmarzony uśmiech. Mogło minąć ledwie kilka sekund od chwili, gdy ją zobaczył i gdy wypowiedział jej imię. Tak bym do niej strzelił. Nie upadła na podłogę, jak zwykle robią to ludzie, mdlejąc. Runęła na nią niczym ścięte drzewo.